na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej. Dzisiaj w tej audycji będzie nam przewodził nie kapłan, bo do tej pory byli kapłani, ale też święty Jan Chrzciciel. Dlaczego wybrałem świętego Jana Chrzciciela? Ponieważ uznałem, że jest bardzo dobrym patronem na zakończenie naszych audycji margaretkowych, oczywiście w tym cyklu teraz całorocznym, bo przed nami wakacje, czas też takiej przerwy, ale Jan Chrzciciel bardzo dobrze wpisuje się jako prorok dla kapłanów. Tak też go postrzegam i odczytuję jego proroctwo, to co Jan Chrzciciel robił i w jaki sposób patronuje Kościołowi dzisiaj. Dlaczego jest prorokiem dla kapłanów? Ponieważ jest prorokiem bardzo trudnym. Myślę, że tym prorokiem trudnym to, w jaki sposób wygląda to, co mówił, co robił, pokazuje, jak zakończyło się jego życie. Bo był niewygodny, jak my to mówimy bardzo często, bo mówił prawdę, bo był gotowy za tą prawdę oddać swoje życie. Dlatego, tak jak powiedziałem, Jan Chrzciciel jest prorokiem trudnym. Począwszy od tego, jak wyglądał, ponieważ ewangeliści opisują go, jego wygląd, odzienie sierści wielbłądziej, pas skórzany, szarańcza i miód leśny, którymi się żywił, pokazują, że prowadził bardzo ubogi tryb życia, może nawet w kontekście Izraelitów, faryzeuszy, arcykapłanów, jak opisują w innych miejscach też ewangeliści, także Pan Jezus zarzuca, że wydłużają swoje filakterie, że pięknie wyglądają i tak dalej, że na to zwracają uwagę, żeby ludzie ich chwalili na rynku, a Jan Chrzciciel jest jakby taką, można powiedzieć, takim trochę paradoksem, ze względu także od strony wyglądu, ubioru na owe czasy. Ale mimo wszystko Jan Chrzciciel, mimo że prowadzi taki tryb życia, bardzo ubogi, nawet i nie tylko pod względem wyglądu, ale pod względem tego, czym się odżywia, pokazuje, że potrafił tak naprawdę pójść, posługując się takim troszkę kolokwializmem, na całość za Panem Bogiem. Potrafił oddać wszystko dla Niego. Nic dla siebie tak naprawdę nie zostawił. To jest także w dobie naszej, dzisiejszej, także dla nas kapłanów, wielkim paradoksem. Zrezygnować dla Boga ze wszystkiego. Dosłownie nie zostawić sobie niczego. I to pokazuje, że Jan Chrzciciel jest prorokiem dzisiaj bardzo potrzebnym i nadal aktualnym. Aktualnym dla mnie, jako kapłana, dlatego, że jest dla mnie też bardzo często wyrzutem, że ja nie potrafię albo boję się zrezygnować dla Chrystusa ze wszystkiego. Nie potrafię z tego zrezygnować. Jan Chrzciciel z tego zrezygnował. Dlaczego? Bo chciał być w pełni Chrystusowy. To tak naprawdę było jego zamierzeniem. I to, co on później sam mówi, że Chrystusa wcześniej nie znał, chociaż przecież był kuzynem. Maria i Elżbieta były ze sobą spokrewnione. Może nawet razem się wychowywali. A jeżeli nie, no to na pewno gdzieś na tych uroczystościach musieli się spotkać. A Jan Chrzciciel mówi, że ja go wcześniej nie znałem. To znaczy, nie znałem go jako Mesjasza. To podkreśla Jan Chrzciciel. Że nie widział w Chrystusie tak naprawdę Boga, tylko widział człowieka. I w momencie, kiedy Chrystus przychodzi do chrztu, Bóg daje mu znak, że to jest ten, którego on wybrał, przed którym właśnie Jan prorokuje. Jan właśnie przed Chrystusem jakby jest tym, który ma prostować te ścieżki ewangeliczne. Tak? Jest tym głosem wołającego na pustyni. Sam Jan Chrzciciel tak się przedstawia. Nie mówi, że ja jestem tym, który woła, tym, który wpływa na ludzi, żeby się nawrócili. Jan Chrzciciel jest głosem. Co to znaczy? Że on nie jest, nawet mówi wprost, jakby to można wyczytać między wierszami, ja nawet nie jestem człowiekiem. Ja chcę być tylko głosem wołającego. Tym głosem, który się pojawia i znika. Głosem, który jest i go za chwilę nie ma. Być tak w pełni Boży. To jest bardzo trudne, szczególnie dla nas kapłanów, kiedy ludzie stawiają nas na świeczniku, kiedy ludzie na nas patrzą, kiedy odprawiamy Eucharystię, kiedy ludzie nas później przyjdą, pochwalą, podziękują. Jest to oczywiście cenne, bo to też pokazuje, że nasza posługa ma wielką wartość dla ludzi. Ale mieć tak wielki dystans do siebie jest tak trudne, żeby umieć z siebie w danym momencie zrezygnować, pozwolić tylko pozostać Bogu. Ja mam głos wołającego na pustyni, głos, który się pojawia i znika. być takim tłem, być taką przestrzenią dla Pana Boga, który tylko On jest obecny, a ja jestem tym, który jedynie woła. Mieć właśnie taki dystans do siebie. Umieć tak żyć, żeby tylko Chrystus był na pierwszym miejscu. Dla nas kapłanów, oczywiście uderzając się także w pierś, widzę, że jest to bardzo trudne. Ponieważ bardzo często kapłan jest człowiekiem, który przez to, że w jakiś sposób reprezentuje Kościół, mówi w imieniu Kościoła, niejednokrotnie pojawia się zagrożenie, że może próbować, nie chcę powiedzieć oczywiście tu atakując księży, w żadnym wypadku jestem daleki od tego, ale może pojawić się także w mnie, kapłanie, takie myślenie, że to wszystko, co się dzieje, jest jakby moje. A przecież Kościół nie jest mój. Nawet kapłaństwo nie jest moje. Ja je otrzymałem w darze po to, żeby służyć. Bo kapłaństwo nie jest dla mnie, kapłaństwo jest dla ludzi. Ja nie mogę nawet sami siebie rozgrzeszyć. Do tego potrzebuję drugiego kapłana. Co to znaczy, że kapłaństwo nie jest dla mnie, kapłaństwo jest dla ludzi. Tak samo jak ja potrzebuję kapłaństwa drugiego kapłana, tak samo ludzie potrzebują mojego kapłaństwa, może znowu użyłem słowa mojego, kapłaństwa Chrystusowego, bo ono nie jest moje. I to jest bardzo trudne, żeby to zrozumieć. Kapłaństwo nie jest moje. Kapłaństwo jest, należy do Chrystusa. I dlatego tutaj właśnie rozgrywa się ta największa prawda i tajemnica tego, kim jest kapłan. I dla nas, ludzi modlących się za kapłanów, my tak naprawdę nie modlimy się tyle za tego, bo oczywiście modlimy się za tego konkretnego człowieka, ale dziękujemy Bogu za to, że go wybrał. On wybrał. Nie kapłan sam chciał być księdzem, tylko za to, że to Chrystus go wybrał. To Chrystus jest tym głównym, który wybiera i tym, który jako główny obdarowuje. Chrystus daje za darmo kapłaństwo kapłanowi i sam później dalej mówi, darmo otrzymaliście, darmo dawaliście. O co chodzi o to darmo dawanie? Umiej dawać swój czas, swoją obecność, swoje bycie z ludźmi. To nie chodzi tylko o to, ile czasu spędzasz w konfesjonale, ile mszy codziennie odprawisz. Bo to jest oczywiście cudowne i bardzo ważne. Ale trzeba pójść dalej w swoim kapłaństwie. Ile czasu codziennie potrafiłeś oddać ludziom? Konkretnemu człowiekowi. Ile tego czasu? Ile w tobie jest jeszcze walki, chęci walki o tego drugiego człowieka? Wszystko, moi kochani, jest tajemnicą. Ja wiem, że to, co mówię, jest trudne, bo kapłaństwa trzeba nam uczyć się na kolanach i nam, kapłanom, i każdemu, kto za nas kapłanów się modli. Bo my tak naprawdę w duchu modlitwy margaretkowej odkrywamy kapłaństwo na kolanach. Kapłaństwo trudne, bardzo często kapłaństwo bolesne, kapłaństwo pełne cierpienia, kapłaństwo pełne odrzucenia, tak jak Jan Chrzciciel, ale kapłaństwo piękne, cudowne. Jan Chrzciciel, jak podają ewangeliści, przyciągał do siebie tłumy ludzi. I to jest paradoks. Człowiek, który wyglądał w sposób dziwny, użyję takiego może delikatnego określenia, przyciąga do siebie tłumy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie rozpoznali w nim proroka. A prorok dla Żydów był kimś bardzo ważnym. Prorok to ktoś, kto mówi w imieniu Boga. I tam Bóg działa, że ci ludzie przychodzą. To jest wyjątkowe. Ale co dzieje się dalej? Jak weźmiemy do ręki Ewangelię według świętego Jana, to już w pierwszym rozdziale widać, zaraz po prologu, kiedy Jan widzi Chrystusa, mówi, to jest Baranek Boży, i kiedy mówi to po raz drugi w innym momencie, dzieje się tak, że jego uczniowie idą za Chrystusem i on im tego nie zabrania. To znaczy, że Jan też miał uczniów, którzy za chwilę stają się uczniami Chrystusa, bo Jan ich przygotowuje na ten moment, kiedy przyjdzie Chrystus, żeby za nim poszli. I to jest niezwykłe. Jan jest nie tylko głosem, ale jest także cieniem, jest tłem, jest tym, który tylko podprowadza i zostawia. Mieć taką rolę jako kapłan i widzieć w swoim kapłaństwie właśnie to działanie Jana Chrzciciela, być tylko tym głosem, który mówi, umieć zrezygnować ze wszystkiego dla Chrystusa, dalej umieć podprowadzić ludzi do Chrystusa i ich przy Nim zostawić, nie skupiać na sobie uwagi, nie odbierać tej chwały czci, którą powinien odbierać Chrystus. Umieć się wycofać. to znów jest bardzo trudne. Także to widzę nie tylko u siebie w kapłaństwie, ale także w naszym życiu, bo nie trudno tego nie zauważyć, że jako ludzie szukamy, żeby nas inni adorowali, zobaczyli, dostrzegli. A zaśpiewam psalm, żeby mnie docenili, a pójdę, zrobię to czy tamto, żeby ktoś mnie zauważył, mnie docenił. Ile w nas jest tego głodu, żeby ktoś nas... A przecież tak naprawdę największym prezentem jest Chrystus. Jeżeli On nie jest największym darem dla nas, no to co tym jest? To co jest tym darem? To co Nim jest? Dlatego potrzeba nam ciągle odkrywania, nie tylko po tej stronie kapłańskiej, ale po każdej naszej stronie życia, w sobie powołanie Jana Chrzciciela. I jeżeli tego powołania w sobie nie zobaczę, to tak naprawdę moje życie rozmywa się w tym świecie. Jestem człowiekiem bez wartości. Człowiekiem, którego wartości są rozmyte dla innych. Trudno określić, po której on jest stronie. Czy on stoi po stronie prawdy, czy staje po stronie wartości. Czasem wystarczy powiedzieć jedno słowo, by człowieka skrzywdzić, by mu nadzieję odebrać, by go przekreślić. Tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby człowiekowi odebrać to wszystko, o co walczy. Więc co tak naprawdę mam zrobić, by prawda jeszcze bardziej mogła się realizować? Tym właśnie jest moje własne życie, moje własne powołanie. Widzieć Chrystusa i żyć dla Chrystusa do końca.
Staję znów przed Tobą, Panie, pomóż wytrwać, daj wytrwanie, wynieś swój krzyż, życia krzyż, Twoją drogą prawdy za Tobą chcę iść. Staję znów przed Tobą, Panie, pomóż wytrwać, daj wytrwanie. Ciemność mnie dopada i nie wiem, dokąd pójść, gdzie iść. Chcę przed Tobą zwyczajnym być, by stać się taki, jaki jesteś Ty. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym. Za Tobą do nieba chcę iść.
I to, co dzieje się później dalej w tej scenie, którą już wspomniałem, kiedy Jan Chrzciciel wskazuje to Baranek Boży i uczniowie idą, rozgrywa się coś, co jest niezwykłe też pomiędzy Chrystusem a tymi uczniami. Zadaje im proste pytanie, widząc, że oni idą za Nim. Czego szukać? Jezus nie mówi od razu, chodźcie za Mną, ja Wam pokażę i tak dalej. Jezus zadaje im pytanie wiary. Czego Ty tak naprawdę, człowieku, szukasz? Co jest tym, o co tak ciągle zabiegasz? Czy jestem Nim ja, czy są inne rzeczy? Jeżeli Chrystus nie jest tym, o co tak naprawdę w pierwszej mierze zabiegamy i tak naprawdę Chrystus mi nie wystarcza, to przestaję żyć Kościołem. Jeżeli Chrystus nie jest celem jedynym dla mnie, przestaję żyć Kościołem. Czy jeżeli nie jest tym celem spotkanie z Chrystusem, Eucharystia, bycie przy Nim i służenie Jemu w drugim człowieku, to tak naprawdę zaczynam szukać dla siebie innego Kościoła. Kościoła, w którym tak naprawdę Boga już nie ma. Bo Bóg jest w pełni obecny w Chrystusie przez swojego Ducha. Szukam innego Kościoła i może być tak, że mogę być w Kościele i się z tym Kościołem tak naprawdę minąć. Chcieć służyć Kościołowi, a służyć tak naprawdę samemu sobie. Dlatego potrzeba nam znów powrotu do Boga jeszcze bardziej. Panie Boże, bądź moją siłą. Panie Boże, bądź moją łaską. Panie Boże, przymnóż mi wiary. Tak jak to było właśnie w życiu Jana Chrzciciela. I wtedy, kiedy Jezus zadaje im to pytanie, czego szukacie, oni zadają mu, odpowiadają nauczycielu, gdzie mieszkasz. Może to nie jest odpowiedź wiary, ale w tym kryje się wiara. Gdzie mieszkasz, to znaczy chcę być blisko Ciebie. A wiara jest odpowiedzią, jest zamieszkaniem z Bogiem. Dlatego tutaj tak naprawdę kryje się definicja wiary. Może taka nasza definicja, jakbyśmy to powiedzieli, bo tych definicji jest mnóstwo w katechizmie Kościoła katolickiego, gdziekolwiek tylko sięgniemy. Ale definicją, taką podstawową wiary jest moja odpowiedź dana Bogu.
Ty mi za wszystko wystarczysz, Panie mój i Boże. Miłości moja, moje wszystko, Ciebie szukam w pokorze. Kochać tylko Ciebie, to postanowione. Chcę żyć i kochać tylko Ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Kochać tylko Ciebie, to już postanowione. Chcę kochać tylko Ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Pod nogi rzucam zaszczyty i bogactwem gardzę. Ty jesteś dla mnie wszystkim, bez Ciebie jestem niczym. Kochać tylko Ciebie, to już postanowione. Chcę żyć i kochać tylko Ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Kochać tylko Ciebie, to już postanowione. Chcę żyć i kochać tylko Ciebie, aż wszystko zostanie spełnione.
jest moje zadanie, na każdą chwilę życia. Chcę tylko żyć dla Ciebie, a wszystko inne w Tobie i dla Ciebie. Kochać tylko Ciebie, to już postanowione. Chcę żyć i kochać tylko Ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Postanowione. Chcę żyć, kochać Ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Ty mi za wszystko wystarczysz.
To jest tak jak z miłością. Jeżeli się zakochasz, zawsze chcesz być obok. Zachęcam Was, kochani, drodzy księża, kapłani, żebyśmy zakochali się w Bogu, żebyśmy odnawiali swoją miłość w Bogu. A wtedy ta miłość będzie zawsze autentyczna, aktualna, żywa, prawdziwa. Bo właśnie tej miłości bardzo mocno dzisiaj potrzeba. Zachęcam, zapraszam, żeby właśnie w tym szczególnym miesiącu, miesiącu czerwcu, kiedy serce Jezusowe jest nam tak bliskie, żeby zawierzyć się w 100% Chrystusowi i żeby ta miłość, nasza miłość do Niego była ciągle żywa, ciągle aktualna. Miłość ludzi zakochanych. A pamiętajmy, że miłość nas zawsze odmładza. Tego sobie i każdemu z Was życzę, żeby Chrystus był tak naprawdę jedynym miłością samą w sobie dla nas. Tego sobie i Wam, drodzy Państwo, życzę. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.